Wielki Tydzień w Radiu Plus.
Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika Idziemy, jest dzisiaj naszym gościem w Wielkim Tygodniu. Dzisiaj mamy wtorek. Za chwilę będziemy w samym centrum chrześcijaństwa, można tak powiedzieć. Nie zdajemy sobie też z tego sprawy, proszę księdza, bardzo często, że te święta są absolutnym centrum chrześcijaństwa i pokazują nam tak naprawdę clue chrześcijaństwa, zmartwychwstania. Najpierw mękę, rzecz jasna, czyli jakby drogę do tego zmartwychwstania. W ogóle to, że Chrystus w tej swojej ziemskiej podróży tutaj dotknął każdego etapu człowieczego życia, to jest niesamowite. Począwszy od narodzin w tej stajni, w tym chlewie, przecież nie były to na pewno takie warunki, jak pokazuje nam się w szopkach. Potem poprzez swoje dorastanie i tą publiczną służbę, gdzie z jednej strony szły za nim tysiące i go uwielbiały, jakby poznał ten smak sławy i to, kiedy jest wynoszony na piedestał, poprzez totalne odwrócenie się ludzi od niego i w końcu sąd, skazanie, drogę krzyżową i potworną śmierć. No i w końcu zmartwychwstanie. Niesamowicie zamknięte jest w ogóle ludzkie życie i każdy aspekt tego życia w życiu Jezusa właśnie.
Niesamowite to jest. Natomiast dotknął Pan na samym początku czegoś bardzo ważnego, chyba, co może się naszym słuchaczom także przydać w tym przeżywaniu Wielkiego Tygodnia. Wielkiego Tygodnia, Triduum Paschalnego szczególnie, bo tak naprawdę, no właśnie, całe to Triduum Paschalne, to jest centrum naszego życia religijnego. I my często, podchodząc do świąt chrześcijańskich, kościelnych, podchodzimy do tego w taki sposób, jak się podchodzi do jakichś rocznic, do pewnych wydarzeń wspominkowych. Że my tutaj zbieramy się i wspominamy, że 2000 lat temu Pan Jezus umarł na krzyżu, 2000 lat temu ustanowił Eucharystię i tak dalej. Natomiast my jesteśmy wezwani do czegoś więcej. My jesteśmy wezwani tylko do wspomnień, tylko my jesteśmy wezwani do uczestnictwa w tym wszystkim. No właśnie, tu jest całe clue, że liturgia jest przestrzenią kontaktu między tym, co wieczne, a tym, co doczesne. Że my, uczestnicząc w liturgii, uczestniczymy jednocześnie w rzeczywistości Bożej, w rzeczywistości nadprzyrodzonej, która ma to do siebie, tym się różni od naszej rzeczywistości, że nie przemija. Że z punktu widzenia Pana Boga to nie ma, że męka na krzyżu dokonała się 2000 lat temu, czy że ustanowienie Eucharystii dokonało się. Ono dokonuje się w tym momencie, kiedy ja wchodzę w rzeczywistość Bożą, to ja w tym uczestniczę, w tym właśnie momencie. I święta paschalne to są święta, w których ja nie to, że mam wspominać mękę Jezusa Chrystusa i Jego zmartwychwstanie, ja mam wejść w tajemnicę Jego męki, Jego zmartwychwstania, ja mam wejść w tajemnicę Eucharystii, ja mam w tym uczestniczyć. Ja mam razem z Nim uczestniczyć w tej paszrze, w tym przejściu ze śmierci do życia. Oczywiście zabierając na to przejście, zwróćmy uwagę na coś takiego. To jest niesamowite. Pan Jezus zachowuje się tutaj jak dobry ojciec, który szykując swoje dzieci na długą wędrówkę, to nie wiem, czy pan tak czasami robi, że dzieciom się, jak gdzieś dalej wyjeżdżamy, robimy kanapki na dłuższą drogę. Zobaczmy, że to Pan Jezus wyprawiając nas, zabierając ze sobą w tę drogę ze śmierci do życia, od Wielkiego Piątku do Niedzieli Zmartwychwstania, daje nam pokarm na tę drogę. Eucharystię daje nam już wcześniej, zanim się w tę trudną drogę ze śmierci do życia wybierzemy.
Symboliczna jest także zbieżność, która w tym roku nastanie, czyli drugi dzień kwietnia, który wypada w Wielki Czwartek. 2 kwietnia także będziemy w sposób szczególny myśleć o Janie Pawle II.
Tak, ta zbieżność jest niesamowita, ta zbieżność jest o wiele jeszcze bogatsza, bo pierwsza sprawa to rzeczywiście ta tajemnica śmierci Jana Pawła II, a z drugiej strony to tak tylko sygnalizując, również to jest tak, że w tym samym czasie świętują także swoją Paschę Żydzi. I my nie rozumielibyśmy tak naprawdę głębi całej Paschy Jezusa Chrystusa, jeżeli byśmy nie zrozumieli Paschy żydowskiej, której to Pascha Chrystusa była spełnieniem tak naprawdę. Ta żydowska Pascha jest zapowiedzią tego, co się miało stać w Jezusie Chrystusie. Nawet wracając do naszego Jana Pawła II, akurat cieszę się, że przyjęło się takie określenie na ten czas umierania Jana Pawła II, że był to papieski Wielki Tydzień, bo akurat sam to wymyśliłem. Nie wymyśliłem. Mi to po prostu przyszło do głowy. Był to rzeczywiście taki czas, kiedy szczególnie no, księża jakoś tam zajmujący się mediami pewnie krążyli od jednej audycji do drugiej, bo mimo, że się tego spodziewaliśmy, to nas to zaskoczyło i rzeczywiście późno w nocy przejeżdżałem z jednego radia do drugiego, z jednej telewizji do drugiej i akurat przejeżdżałem w pewnym momencie traktem królewskim i zauważyłem te tłumy ludzi stojących w kolejkach do kościołów, w kolejkach do konfesjonału. I mnie się wtedy to skojarzyło, bo to było zaraz po Wielkanocy. To był ten tak zwany biały tydzień, tydzień miłosierdzia. Więc mi się to skojarzyło, że zaraz, kilka dni temu ja widziałem takie same kolejki, które stały do grobów pańskich. Bo rzeczywiście w Warszawie tak to wygląda. I mi się właśnie to wtedy skojarzyło, że aha, wtedy był Wielki Tydzień Jezusa Chrystusa i stały kolejki do kościołów. A teraz po co ci ludzie stoją do kościołów? No właśnie ze względu na Jana Pawła II, który przeszedł do domu ojca, który przeżył swoją Paschę, poszedł za Chrystusem.
W ogóle to życie Jana Pawła II, ono tak bardzo bliźniacze jest z życiem Jezusa. Nie wiem, czy ksiądz zwrócił na to uwagę. Z jednej strony ta droga właśnie taka kapłańska, droga, która ma ludzi, niesienie tej Ewangelii, ludzi, których trzeba za wszelką cenę oddać Bogu. Z jednej strony to uwielbienie właśnie tłumów, z drugiej strony te grupy ludzi nienawidzące go, chcące go po prostu zgładzić. Dochodzi także do zamachu i na samym końcu właśnie ten czas odchodzenia w wielkim cierpieniu, jakby to cierpienie ofiarowane, no, za nas wszystkich, za Kościół także.
Tak, ale niektórzy to odchodzenie już pokazywali. Teraz akurat mamy takie wspomnienia także pani Kożuchowskiej, która była jedną z wielu uczestniczących tam w tych dniach żegnania Jana Pawła II. I ona też użyła takiego określenia, że to było jakby takie wstępowanie Jana Pawła II do nieba, jakby po takim dywanie ludzi, który wypełniał szczelnie plac świętego Piotra. Zresztą no, akurat też byłem w tym czasie w Rzymie. To już po śmierci, kiedy kilka dni potem udało mi się polecieć do Rzymu, już być także na tych uroczystościach. Rzeczywiście Jan Paweł II w swoim życiu odwzorowywał w jakiś sposób życie Jezusa Chrystusa. I zresztą nie może być inaczej tak naprawdę, bo każdy porządny ksiądz musi odwzorowywać w swoim życiu życie Jezusa Chrystusa. Jest taka ciekawostka jeszcze, że wie pan, kiedy my dzisiaj to się tym tak za bardzo nie przejmujemy, ale w dawnych wiekach, kiedy pisano życiorys kogoś, kogo chciano przedstawić jako kandydata na ołtarze, jako świętego, to był taki kanon, że trzeba było pewne rzeczy uwzględnić. I trzeba było uwzględnić wszystko to, co w jego śmierci upodabnia go do śmierci Jezusa Chrystusa. Dlatego zawsze wychwytywano na przykład, że w czasie śmierci ktoś przebaczył swoim, tak jak Chrystus, prawda? Że oddał swego ducha w ręce Boga. No to jest właśnie ten ideał świętości chrześcijańskiej. Upodobnienie się do Chrystusa. To jest tak naprawdę świętość. To jest to, do czego jesteśmy powołani.
Czy liturgia słowa w Wielką Sobotę ma dla księdza jakieś szczególne znaczenie? Bo to jest coś nieprawdopodobnego. Ja przez wiele lat też... Ono tak długo trwa, prawda? To czytanie. Tych czytań jest tyle. A one mają taki głęboki sens.
Tylko to już trzeba pójść nie śpiesząc się donikąd, prawda?
Trzeba wiedzieć, gdzie się idzie i po co.
Dokąd i po co. I już wtedy nie zostawiać żadnych rzeczy, jakiegoś sprzątania czy czegoś, że wrócę po kościele, to jeszcze coś skończę. Nie, to już trzeba powiedzieć sobie jasno, że to jest już czas od liturgii paschalnej, to już jest czas takiego sztywnego świętowania. To już jest po prostu Wielkanoc. I trzeba się zdać i pozwolić się nieść temu Słowu Bożemu, dlatego że ono tak naprawdę niesie nas przez całą tajemnicę zbawienia, począwszy od stworzenia świata, przez wody potopu, prawda, przez nauczanie proroków, aż po mękę Jezusa Chrystusa, po jego zmartwychwstanie, po list świętego Pawła, który nazywa Jezusa Chrystusa Panem.
To jest niesamowite, że taki pokaz relacji Boga z człowiekiem, człowieka z Bogiem.
Tego zatroskania Boga
tak,
o człowieka.
I z drugiej strony takich trochę ucieczek człowieka od Boga.
Tak, ale jednocześnie ten Bóg jak odpowiedzialny ojciec, który nie zawsze kurczowo trzyma człowieka za rękę, ale zawsze potrafi go odnaleźć, zawsze potrafi go przywołać. Więc to jest taki obraz bardzo dojrzałej miłości Boga do człowieka. Miłości, która, i te czytania to pokazują, miłości, która daje wolność, a jednocześnie no, cały czas nas asekuruje jakoś.
cały czas jakoś asekuruje, tylko pytanie, na ile my wierzymy właśnie w tą moc Jezusa, która nas trzyma. Jezusa, który nas trzyma za rękę. Czy my dzisiaj jesteśmy w stanie głosić, jak dzisiaj głosić tego zmartwychwstałego Chrystusa? Bo to jest nasze zadanie przecież. Nieść światu Ewangelię. Także do tego jesteśmy powołani. Nie tylko księża, ale w ogóle wszyscy my ochrzczeni. Nieść światu Ewangelię, głosić zmartwychwstałego Chrystusa.
Jesteśmy do tego powołani wszyscy i problem polega na tym, znowu cytujemy tu wielokrotnie dzisiaj świętego Pawła, problem nasz polega na tym, że nosimy ten skarb w naczyniach glinianych. Może te gliniane naczynia są o tyle, mają podwójne znaczenie, że no są one czasami kiepskie i ułomne. A z drugiej strony może czasami tak dobrze, że to naczynie jest gliniane, bo czasami można je rozbić i wydobyć to, co jest w środku. Może. My czasami też potrzebujemy takich, i to, o czym Pan mówił przed chwilą, gdy chodzi o śmierć Jezusa, o śmierć świętego Jana Pawła II, to też może było to takie troszeczkę rozbicie tego porowatego naczynia glinianego, w którym był w nas skarb, po to, żeby ten skarb się ujawnił. My czasami potrzebujemy rozmaitych wstrząsów, żeby obudzić w sobie wiarę. Natomiast no, dobrze byłoby, żebyśmy potrafili być otwarci na te wstrząsy pozytywne, na to doświadczenie miłości Bożej, żeby nas nie trzeba było otwierać i wydobywać z nas tego skarbu przez jakieś takie no, dramatyczne wstrząsy, w których to, co śpiewamy czasami w pieśni Boże coś Polskę, w nieszczęściach samych pomnażał i ty, któryś w nieszczęściach samych pomnażał jej chwałę. No dobrze, jednak może postarajmy się trochę, żeby ta chwała Boża, tutaj akurat chodzi mi o chwałę Bożą, żeby pomnażała się w nas bez wyczekiwania na jakieś nieszczęścia, które nas pobudzą.
Ta kwestia tej wiary i niesienia Chrystusa we współczesnym świecie to także jest pytanie w ogóle o człowieka wierzącego we współczesnym świecie. Z jednej strony nie wstydź się Jezusa. Z drugiej strony jest to olbrzymia odpowiedzialność. Podwójna nawet, bo z jednej strony swoim zachowaniem głosimy Chrystusa, zachowując się tak, a nie inaczej, żyjąc według dekalogu, a ta druga strona medalu jest taka, że czasami można zrazić także drugiego człowieka do Chrystusa, właśnie mówiąc w taki czy nie inny sposób, no, nie podchodząc do tego w sposób należycie delikatny czasami, tylko taki nachalny i natarczywy.
Wie pan, ostatnio miałem taką ciekawą dyskusję z pewnym duchownym, którego bardzo cenię, do którego miałem jakąś sprawę, ważną sprawę według mnie, i on w pewnym momencie z taką całą sympatią mówi do mnie, ale ksiądz to jest bezczelny. Natomiast ja odpowiedziałem mu wtedy, ekscelencjo, nawet ksiądz biskup wie, jak cienka jest granica między bezczelnością i pokorą. Dlatego, że ja nie przyszedłbym prosić o to dla siebie. Natomiast dlatego, że sprawa jest ważna, to dlatego przychodzę, przełamuję swoje opory, swoje skrępowanie i przychodzę o to prosić. I tu jest gdzieś cienka granica między bezczelnością a pokorą, bo mnie to akurat kosztuje sporo pokory. Myślę, że podobnie jest ze świadczeniem o Jezusie Chrystusie. Że jeżeli zabraknie w tym wszystkim pokory, również pokory wyrażającej się w tym, że ja głoszę, świadczę, ja jestem sobą i w pewnym momencie jestem niezrozumiany. Moje świadectwo jest źle przyjmowane. I w tym momencie, żebym ja nie przyjął tego osobiście, że to mnie tutaj odrzucają, bo tak naprawdę to ważne jest to, że ja wypełniam swoje zadanie wobec tego, który mnie posłał, wobec Jezusa Chrystusa. A czy ludzie zechcą z tej mojej siejby skorzystać? To już inny temat. I druga sprawa bardzo ważna, to na co zwracał uwagę Ojciec Święty Franciszek, choćby w tej adhortacji Ewangelii Gaudium, że no spróbujmy jednak pielęgnować w sobie radość z powodu zbawienia i troszeczkę może tej radości i tej radości wynikającej z pewności siebie, z jakiejś pewności zbawienia i troszeczkę tej radości, żeby było na nas widać, bo chyba nie da rady nikogo pociągnąć za Chrystusem na takie smutne chrześcijaństwo.
Bardzo serdecznie księdzu dziękuję za te rozważania. Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika Idziemy, był naszym gościem.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.